Jeśli macie Biblię, to proszę zwróćcie się do nich, konkretnie do drugiego listu do Koryntian. Drugi list świętego Pawła do Koryntian i kontynuujemy dzisiaj rozważanie tego listu. To jest już 12 rozdział i dzisiaj wersety 1 do 10. Czyli drugi list do Koryntian, 12, 1 do 10. Apostoł Paweł tak napisał. Muszę się chlubić, choć nie ma z tego żadnego pożytku. To też przejdę do widzeń i objawień pańskich. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu do raju i usłyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Z takiego chlubić się będę, ale z siebie samego chlubić się nie będę, chyba tylko ze słabości moich. Bo jeśli nawet zechcę się chlubić, nie będzie to przechwałka głupiego, bo prawdą będzie to, co powiem. Lecz wstrzymuję się, aby ktoś nie myślał o mnie więcej nad to, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy. Bym więc się z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana. Bym nie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie: dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze w niebie, dziękujemy Tobie po raz kolejny za list, drugi list świętego Pawła do Koryntian. Dziękujemy Ci za Twojego apostoła, za jego doświadczenia, za jego słowa, za jego czyny. Dziękujemy Ci też, że ten list stanowi dzisiaj dobrą lekcję, dobrą edukację dla nas wszystkich, którzy potrzebujemy, Panie, dojrzeć w różnych dziedzinach naszego życia, dojść do bycia jak mężowie Boży. Prosimy Cię, otwórz nasze serca i spraw, byśmy przyjęli te słowa, spraw, by one wydały też obfity owoc w naszym życiu. Byśmy, Panie, idąc przez to życie tutaj doczesne, mogli Ciebie wielbić i być, Panie, miłą wonią dla innych, jak to też jest napisane w tym liście. Prosimy Cię, umocnij nas dzisiaj przez Twoje słowo. Prosimy Cię o błogosławieństwo przez Ducha Świętego. Amen. Tytuł dzisiejszego kazania to pewien oksymoron, może nie, pewne przeciwstawieństwo, pewne dwa słowa, które się poniekąd przeciwstawiają, przynajmniej w tym klasycznym wydaniu, a to jest skromna chluba. Skromna chluba. Nadal przyglądamy się fragmentowi, w którym apostoł Paweł się chlubi. I oczywiście apostoł Paweł powiedział już, że chlubienie się, przechwalanie się jest głupie. On to wie, on już nam to powiedział. Nie czyni tego, ponieważ to jest styl jego życia. Wielu ludzi w jego czasie i wielu ludzi w naszych czasach żyje w ten sposób, że po prostu się przechwalają, chlubią się różnymi rzeczami, różnymi ziemskimi rzeczami, można powiedzieć, swoimi talentami, swoją mocą i tak dalej. Paweł mówi, że takie przechwalanie się jest głupie. Jednak też powiedział, że na kilka chwil dosłownie podda się tej głupocie, Tak? Pamiętacie werset z przypowieści? Odpowiedz głupiemu według jego głupoty. Także Paweł poddaje się na kilka chwil tej głupocie, aby pokazać Koryntianom, na czym polega ta prawdziwa chluba i że ta chluba powinna być skromna tak naprawdę. Wszystko wskazuje na to, że przeciwnicy Pawła, bo w czasie, kiedy on pisze ten list, w kościele doszło już do pewnych rozłamów, tam byli oponenci, których on nazywa superapostołami, którzy właśnie brylowali tam, prawda, swoją elokwencją, swoim sposobem przemawiania, swoimi doświadczeniami się dzielili i przechwalali. I na pewno to byli ludzie, którzy lubili przechwalać się swoimi duchowymi doświadczeniami, lubili się chlubić swoimi doznaniami. Dlatego już po tym, kiedy Paweł opisał, pamiętacie, te wszystkie doświadczenia, kiedy uszedł z Damaszku, kiedy przeżył wiele różnych katastrof morskich, przeżył wiele różnych więzień, bicia i tak dalej, teraz jakby porównuje się z ich przechwałkami na temat duchowych doświadczeń. I zobaczcie, mówi na początku 12 rozdziału, jeszcze trochę muszę się pochlubić, jeszcze trochę muszę wam poopowiadać o sobie. I następnie przechodzi do opisania wydarzenia, o którym prawdopodobnie, słuchajcie, nigdy wcześniej nie mówił nikomu. Nie znajdujemy żadnego zapisku o tym doświadczeniu w poprzednich listach, w innych listach apostoła Pawła. Gdyby nie ta napięta sytuacja, gdyby nie ci arcyapostołowie w Koryncie, możliwe, że Paweł to doświadczenie, to swoje wielkie doświadczenie duchowe zabrałby ze sobą do grobu, nikomu właśnie o tym nie mówiąc. I chodzi oczywiście o takie specjalne, specyficzne doświadczenie uniesienia do trzeciego nieba. Dlaczego do trzeciego akurat nieba? No, znamy to z kosmologii Starego Testamentu już, że niebo było podzielone, tak? Widzimy albo dwupodział, tutaj Paweł się odnosi do trójpodziału. W każdym razie to, co zarówno Stary Testament mówiąc, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, i tak samo tutaj o tym trzecim niebie, oba te wersety mają na myśli to najwyższe niebo, nie? Bo jest niebo w sensie, tak jak u nas się używa w naszym języku, tak? Anglicy to rozróżniają na sky i heaven, tak? Dla nas niebo to jest to, co widzimy tutaj, to jest to sklepienie i słusznie, ale niebo to też jest cały kosmos z gwiazdami, moglibyśmy powiedzieć dzisiaj. Ale to niebo, o którym mówi pierwszy rozdział Biblii, albo o którym Paweł mówiąc trzecie niebo, to jest to najwyższe niebo, można powiedzieć, w którym mieszka Bóg. To jest to niebo, do którego niestety Gagarin nie dotarł, tak? Bo był w kosmosie i powiedział, byłem tam, Boga nie ma, tak? No, to nie jest to, tak? To jest, można używając dzisiejszego języka science fiction, to można by powiedzieć o niebie jako innym wymiarze, który to jest, dzisiaj niektórzy używają metafory reżyserki, która jest tuż, my jesteśmy na scenie, reżyserka jest tuż nad nami, ale jest ciągle w otoczeniu naszej rzeczywistości, tak? Więc Paweł został, chodzi o to, słuchajcie, Paweł został zabrany przed oblicze samego Boga, samego Chrystusa, samego Boga. I Paweł potraktował to jako osobiste doświadczenie, o którym nie miał potrzeby mówić. Zresztą Bóg też nie pozwolił mu o tym mówić. Kiedy czytamy tutaj, że słyszał słowa niewypowiedziane, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Trochę to tłumaczenie też jest nietrafne, bo nie godzi się to tak jakby, nie wiem, było coś sprośnego, tak? Bo jak coś jest sprośnego, to się o tym nie mówi. Ale nie, tu chodzi o to, że człowiek nie powinien tego wypowiadać, tak? Ponieważ no, Bóg albo rzeczy zapieczętowuje, albo je odpieczętowuje, tak? I w tym wypadku to było doświadczenie i wizja dla niego, dla Pawła. Także Paweł o tym nie wspomniał, tak? I oczywiście chodzi o inne doświadczenie, jeszcze tutaj powinienem napomknąć. To jest inne doświadczenie niż to doświadczenie na drodze do Damaszku. Wiemy wszyscy, bo on o tym powiedział, co się wydarzyło na drodze do Damaszku, kiedy Chrystus go powalił na ziemię, kiedy widział światłość z nieba, kiedy słyszał głos Szawle, Szawle, czy tam Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz, tak? On jechał prześladować braci, prześladować Kościół Chrystusa. Także to nie jest to samo doświadczenie. To doświadczenie miało miejsce, jak on pisze, od tego miejsca, w którym jest teraz, 14 lat wcześniej, czyli prawdopodobnie tuż przed jego pierwszą wyprawą misyjną. Pierwszą wyprawą misyjną, jeśli pamiętacie, były trzy, wszystkie są opisane w Dziejach Apostolskich. Także to było szczególne doświadczenie. Tamto z drogi do Damaszku było wszystkim znane. To było zakryte przed nimi. Szczególne doświadczenie, słuchajcie, doświadczenie duchowe, jakiego naprawdę może dostąpiło kilku, tak? Kilku wielkich proroków. Mojżesz, Eliasz, jeśli chodzi o Nowy Testament, to wydaje się, że jedyne, do kogo można porównać tutaj to objawienie, to jest objawienie Jana, tak? Apostoł Jan został uniesiony w Dzień Pański do nieba. Zobaczył w niebie to, co się ma wydarzyć na ziemi, tak? Poszedł na górę, trafił przed tron Boży i w niebie otrzymał szczególne objawienie tego, jak rzeczy właśnie tam w niebie wpływają na rzeczy tu na ziemi. I też opisał to w swoim objawieniu. Słuchajcie, gdyby doszło do takiego doświadczenia wśród nas, współczesnych chrześcijan, to się zastanawiam, jak byśmy to wykorzystali. Wyobraźcie sobie książkę pod tytułem Moje uniesienie. Krótka historia o tym, jak trafiłem do nieba i jak z niego wróciłem. Słuchajcie, no Amerykanie w tym przodują, tak, dzisiaj. Na pewno byłby to jeden z bestsellerów na liście Amazona. Albo wyobraźcie sobie konferencję. 5 kroków na drodze do twojego własnego uniesienia. Dzisiaj tego typu doświadczenia byłyby wykorzystane. Zresztą wydaje się, że od tego typu doświadczenia, w oparciu o tego typu doświadczenia, można by założyć nową denominację, nowy kościół, może nowe seminarium nawet. Także żyjemy też w czasach, kiedy lubimy się chwalić naszymi duchowymi doznaniami, doświadczeniami. Jak zauważyliście, pewnie w naszym kościele nie ma tego, ale w wielu kościołach to istnieje. Takie właśnie czas na świadectwa, tak, co mi się przytrafiło. Dla Pawła to nie jest istotne. To nie jest Ewangelia Pawła. Jego Ewangelia polega na Chrystusie, na mówieniu o Chrystusie. To jest jego świadectwo, tak? Chrystus, jego życie i jego życie w nas. Zobaczcie, że kiedy apostoł Paweł w ogóle opisuje to doświadczenie, nieco z pewną powściągliwością, może nawet zażenowaniem, mówi o sobie w trzeciej osobie, tak? Więc nie mówi, ja, Paweł, miałem superwizję, ale mówi, że znał pewnego człowieka, który doznał czegoś szczególnego. I wydaje się, że Paweł tutaj pokazuje już, tak, że jemu chodzi o pokorę, jemu nie chodzi o przechwalanie się tymi rzeczami. W Chrystusie oduczył się wychwalania siebie, tak? Oduczył się wskazywania na to, jakim jest wielkim faryzeuszem, człowiekiem wykształconym i tak dalej. Widzicie, jego Ewangelia nie polega na mówieniu o sobie i o własnych doświadczeniach. I tradycyjnie w kościołach reformowanych, w kościołach protestanckich, na tym polegało świadectwo. Mówić o Chrystusie, tak? To jest świadectwo. Nie mówię o tym, co ja przeżyłem, ale mówię o tym, kim jest Chrystus i co mówi Jego Słowo. Także Paweł nie mówił o własnych doświadczeniach za bardzo, nie oznacza, że takowych nie miał. I bodajże Calvin tutaj ciekawie wyjaśnił tą sytuację. Dlaczego Paweł w ogóle miał taką wizję? Dlaczego został uniesiony do trzeciego nieba? No właśnie, słuchajcie, w obliczu tego wszystkiego, co mu przyszło przeżyć, tych kilku katastrof morskich, wielokrotnego bicia, wielokrotnego uwięzienia, niedojadania, głodu, wszystkich tych przeciwności, to musiał być człowiek niesamowicie porwany przez Boga. To musiał być człowiek, on musiał po prostu, Calvin tutaj tak spekulował, musiał tego wszystkiego doświadczyć, aby wytrwać, tak, w tym wszystkim, aby naprawdę mieć tą wizję Boga jasną i klarowną, tak? gdyby nie doświadczył Boga w taki szczególny sposób, nie wiadomo, jak wyglądałoby. Tak, może by się gdzieś po drodze wykruszył. Kalwin zresztą też powiedział, że Paweł przeżył przeciwności, które z pewnością złamałyby tysiące serc. Tak, czyli by złamały ducha wielu ludzi. Tak, te wszystkie przeciwności, te wszystkie... Ach, wiecie, no jak coś nam się nie układa, nie wiem, czy to jest też domena nas, nie wiem, czy szczególnie mężczyzn, ale może wszyscy tacy jesteśmy, że jak nam coś nie wychodzi, coś jest przeciwko nam, to się zniechęcamy, tak? To już jesteśmy złamani, już nie brniemy w to dalej. Pamiętacie, Paweł tyle razy dostał i co? I wszedł do kolejnego miasta, wszedł do kolejnej synagogi. I czego, jak myślicie, mógł się spodziewać? Kolejnego bicia, kolejnego uwięzienia i tak dalej, prawda? To no, jakiś masochista niemalże, tak? W podobny sposób postępuje. No nie, oczywiście nie. On miał tą szerszą wizję, szerszą perspektywę Boga. Bóg mu się objawił, tak? I Bóg go ustanowił apostołem dla pogan. Ale to doświadczenie było ważne. Zobaczcie, sam nawet nie potrafił opisać motoryki, mechaniki tego doświadczenia. Czy to było w ciele, czy poza ciałem? Nie wiedział, tak? W jaki sposób trafił przed Boży tron, ale przeżył coś niesamowitego, coś, co mówię. Kilku mężów bożych przeżyło Mojżesz, który, można powiedzieć, otarł się o kraj szaty chwały Bożej, można powiedzieć Ezechiel, może sam Chrystus, tak? Gdzieś Paweł stanął przed majestatem Bożym, przed chwałą Bożą, przed tym Panem, świętym Panem nieba, z samą światłością. Także było to na pewno doświadczenie porównywalne z tymi największymi prorokami. Paweł poznał smak nieba, smak samej Bożej obecności. Słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiek nie powinien powtarzać. Doświadczył wielkiej Bożej chwały, co właśnie pozwoliło mu przetrwać te wszystkie przeciwności, te wszystkie katastrofy w jego życiu. Głód, wyczerpanie, wrogość ludzi, zniechęcenie. Widzicie, jego zachęta, on nam też coś przez to mówi, jego zachęta płynęła od samego Boga. I pytanie, jak to jest z nami w naszym życiu? Czy my szukamy zachęty w naszym życiu u samego Boga? Ja wiem, że lubimy, jesteśmy kościołem otwartym, jesteśmy kościołem, gdzie wszyscy się znają, dlatego że też jesteśmy małym kościołem, gdzie wszyscy się znają i często ze sobą rozmawiamy, wy często rozmawiacie z pastorami i te zachęta często przychodzi właśnie przez słowa ludzkie, ale pytanie, czy tak naprawdę jest gdzieś w naszym życiu miejsce na to, byśmy się zbliżali do Boga, by Bóg tak w modlitwie, w naszym rozważaniu, medytacji nad Bożym Słowem, by to On był dla nas też zachętą, by Boże Słowo nas zachęcało, by Bóg tak oddziaływał na nasze serca, nasze życie i by On nas umacniał. Tak? Czy po prostu to jest wszystko dla nas takie mechaniczne już? Jesteśmy po prostu na takim zespołem wzajemnego wsparcia, tak? No, gdzieś ten Bóg już nam nie jest za bardzo potrzebny. Także to jest jedna rzecz, tak? Że Paweł ma wszelką zachętę, wszelką moc w Bogu. I mówi, że tak naprawdę będzie się chlubił tylko i wyłącznie ze swoich słabości. Tak naprawdę w tych wersetach, które przeczytałem, tkwi też sedno i główny temat całego drugiego listu do Koryntian. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny, tak? Paweł mówi, że będzie się chlubił tylko i wyłącznie ze słabości. I tak jak tłumaczyłem poprzednim razem, kiedy mówiłem jeszcze kazanie w lipcu przed urlopem, słabość nie oznacza, że Paweł był słabym człowiekiem, że był słabym takim niedołężnym mężczyzną, że był jakimś takim zupełnie zniechęconym człowiekiem. Słabość oznacza, słuchajcie, jedno w tym kontekście, w kontekście tego listu. Słabość to jest pokora przed Bogiem. Pamiętacie Pawła, który był faryzeuszem zawziętym, aroganckim, pysznym, który prześladował Kościół? Tak? Z takiego faryzeusza, z takiego aroganckiego, pysznego faryzeusza Paweł stał się pokornym, polegającym na Bogu, czy na Chrystusie człowiekiem, tak? Którego definiują słowa i czyny, a nie osobiste doświadczenia. Można powiedzieć, używając słów samego Pawła z listu do Rzymian, że swoje ciało, całe swoje życie poświęcił jako ofiarę żywą dla Boga. Pamiętam, że James Jordan w jednym ze swoich artykułów bardzo trafnie zdefiniował pobożność, która powinna charakteryzować dojrzewający Kościół. James Jordan napisał to w artykule właśnie Antidotum na postmilenijnych japiszonów. To jest ciekawy artykuł, kiedyś go też tłumaczyłem dla reformacji w Polsce. Ale tam ciekawie właśnie opisał, jak on sobie wyobraża wzrastanie w dojrzałość Kościoła, Kościoła dni ostatecznych, czyli naszych dni, kiedy Kościół dojrzewa, kiedy Kościół dorasta do charakteru Chrystusa, do charakteru mężów bożych, wtedy powinien się zacząć charakteryzować coraz bardziej, czyli my wszyscy po kolei razem powinniśmy się zacząć charakteryzować pewnymi cechami i zaraz o nich powiem, zaraz zacytuję. Wcześniej natomiast niestety zdarzało się nam reformowanym, ja mówię nam, w sensie nam jako tak odłamowi Kościoła i to reformowanym postmelinistom, nieco tak triumfalistycznie podchodzić do życia, tak, że no to wszystko już się dokonało, trochę ta eschatologia nasza była może zbytnio zrealizowana, wszystko już w Chrystusie, tak. Oczywiście Chrystus będzie zwyciężał, ale jak przypomina właśnie James Jordan, i chciałbym wam zacytować taki dłuższy fragment z tego artykułu, bo ja akurat chyba nie potrafię tego nawet lepiej wyrazić z innymi słowami, ale chciałbym, żebyście się w to wsłuchali, posłuchajcie. Wierzę, że czym bardziej ludzie zbliżają się do Boga, tym lepiej uświadamiają sobie własną słabość w obliczu Jego mocy, własną grzeszność w obliczu Jego świętości, własną nędzę w obliczu Jego majestatu i własne ubóstwo w obliczu Jego hojności. Jeżeli chwała dni późniejszych oznacza życie ludzi bliżej Boga, to będzie to czas, gdy ludzie będą musieli zmagać się z własnym grzechem więcej niż poprzednio. Tutaj mówimy też o uświęceniu, prawda, w kontekście naszej wiary. W czasie tym ludzie jeszcze bardziej uświadomią sobie, jakim przywilejem jest służba dla Chrystusa, gdyż jeszcze bardziej będą odczuwać, że nie nadają się do niej. Tak? To my musimy gdzieś odczuć to nasze bankructwo. Ich walka rzadko dotyczyć będzie poważnych grzechów społecznych. Dyscyplina społeczna będzie tak bardzo rozwinięta, że poważne grzechy i przestępstwa ukryją się w ciemnych zakamarkach, gdzie ich miejsce. Oczyszczone społeczeństwo nie będzie uwikłane w pokusy i zło chwili obecnej. Ludzie natomiast będą musieli coraz bardziej zmagać się z własną złością, pożądliwościami i wewnętrznym zepsuciem. Grzechy te nie opuszczą ludzkiego serca, dopóki nie dokona się zmartwychwstanie całego człowieka, którego wierni z wytęsknieniem oczekują. Wierzę, że chrześcijanie dni późniejszych będą mniej pyszni. Tutaj dochodzimy do sedna tego pawłowego przesłania. Wierzę, że chrześcijanie dni późniejszych będą mniej pyszni i próżni niż w czasie obecnym. Będą mniej pewni siebie, a co za tym idzie, będą bardziej zdani na Boga. Nie będą już tak pewni swoich motywacji, za to będą bardziej otwarci na korektę ducha. Widać to w pismach Pawła. Apostoł miał wszelki powód ku temu, by się chlubić, i tutaj w nawiasie 2 Koryntian 11:12, jednak napisał, że jedynie kiedy jest słaby, wtedy jest mocny. 2 Koryntian 12:10. Wcześniej napisał także, że był najmniejszym z apostołów, 1 Koryntian 15:9. Później napisał jeszcze, że był najmniejszym ze wszystkich świętych, Efezjan 3:8. Widzicie, dojrzalszy w Chrystusie mówił, że jest pierwszym z grzeszników i chciałby inni poszli w jego ślady, 1 Tymoteusza 1:15. I tutaj koniec cytatu. Także zobaczcie, Paweł jest, można powiedzieć, takim pierwowzorem ludzi dojrzałych, tak? Ludzi dojrzałych. Drugi list do Koryntian, wielokrotnie to powtarzałem w tej serii kazań, jest o dojrzałości. Jest o dojrzałości Kościoła, tak? I tutaj to jest znowu dla nas przypomnienie, przestroga, że my powinniśmy, tak jak Paweł, chlubić się słabościami, a więc pokorą, tak? A więc też różnymi doświadczeniami, przez które Bóg nas odpowiednio kształtuje. Widzicie, Paweł chlubi się słabościami, pokorą, zdaniem się na Boga, dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Jeśli, słuchajcie, Bogu na czymś szczególnie zależy w twoim życiu, jeśli w ogóle zastanawiasz się kiedykolwiek, czy Bogu na czymkolwiek zależy, tak, w moim życiu, czy moje życie jest coś warte, to jest taka jedna rzecz naprawdę, na której Bogu zależy w twoim życiu. Bogu zależy na twojej pokorze. Pamiętacie, z jakimi ludźmi Bóg jest? Bóg jest z ludźmi pokornego serca. To jest prawda, która przebrzmiewa w Biblii od Starego Testamentu. Bóg jest... Zobaczcie, kiedy to są ciekawe, mam ilustracje tego. Kiedy Bóg szuka królów, tak, królów, kiedy idzie do domu Dawida, prorok w imieniu Bożym, znajduje tego najbardziej pokornego, tego najmniejszego, można powiedzieć. Tak? Więc jeśli to zapamiętajcie dzisiaj. Jeśli Bogu naprawdę na czymś zależy w twoim życiu, to na twojej pokorze, na twoim poleganiu na nim. Zobaczcie, Paweł otrzymał doświadczenie, które mogło go postawić wysoko, wysoko ponad innymi ludźmi. Mówię, bestseller. Moje uniesienie. Lecz zobaczcie, co się dalej stało. Zaraz po tym doświadczeniu, nie przed, ale zaraz po, otrzymał cierń. Otrzymał cierń w jego ciele. Otrzymał, słuchajcie, prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że była to jakaś choroba, fizyczna choroba. Paweł spotkał samego Boga i można by było powiedzieć, o, to będzie błyszczał majestatem, będzie wywyższony, będzie super człowiekiem i tak dalej. I naraz w jego życiu, w jego ciele pojawia się choroba, prawdopodobnie. Sugeruje się niekiedy na podstawie listu do Galacjan 6:11, że była ta choroba, postępująca choroba oczu, że jego wzrok słabnął. On tam na końcu listu do Galacjan mówi, że pisze do nich wielkimi literami, tak? Wydaje się, że może tracił ten wzrok. Nie wiemy do końca oczywiście. Sugeruje się też inne przewlekłe choroby. Ja wam już kiedyś też cytowałem, tak, z apokryfów Dzieje Pawła i Tekli, i tam był opisany wygląd Pawła, apostoła Pawła, który nie był zbyt to nie był grecki bóg, tak, to nie był wygląd Herosa, ale to był wygląd człowieka umęczonego, spracowanego, powykrzywianego, tak, na ciele przez los, można powiedzieć. Także możliwe, że chodziło właśnie o jakąś przewlekłą chorobę. I wydaje się, że ludzie, słuchajcie, którzy cierpią na jakieś chroniczne choroby, na przykład na chroniczne bóle głowy, czy na malarię, czy na kamienie w woreczku żółciowym, czy na reumatyzm, albo niedosłyszą, tak, jakąś postępująca wada słuchu, coś w tym stylu, mogą sobie lepiej wyobrazić, jakie to jest upokarzające, jakie to jest poniżające, tak, kiedy w ludzkim ciele jest taki cierń, kiedy w ludzkim ciele jest tego typu słabość, tego typu przypadłość. Co więcej, wydaje się, że właśnie ci superapostołowie, których Paweł tutaj nazywa oponentami, których zwalcza, wiedzieli o tej słabości i pewnie też z niej drwili. Słuchajcie, to była jakaś choroba, która prawdopodobnie właśnie upokarzała Pawła, co czyniło go jeszcze bardziej uniżonym. Zobaczcie werset 7. Bym więc z nadzwyczajności objawień zbytnio się nie wynosił. Wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana. Bym nie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. Tak, abym nie był zbytnio ikarem, który chce wzlecieć do góry, tak, ponad wszystko. Abym nie rozwinął zbytnio skrzydeł swojej fantazji, swojego przechwalania się. Zobaczcie, to nie był, Paweł też nie był masochistą, tak? Tak jak każdy z nas, słuchajcie, w swojej chorobie Paweł modlił się, aby Bóg to od niego usunął. Zobaczcie werset 8. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. I co się stało? Modlił się do Boga bardzo żarliwie, żeby to zabrał z jego życia. I co się stało? Ojciec, miłujący ojciec, kochający ojciec powiedział nie. Miłujący ojciec powiedział nie, słuchajcie. Ciekawe, dlaczego Paweł tutaj w ogóle, nie wiem czy pokojarzyliście, jeśli znacie ten urywek, nie wiem, czy kiedykolwiek się zastanawialiście, dlaczego Paweł powiedział, że 3 razy się o to modlił. A co to znaczy, że 4 się nie można modlić? 5 razy nie można modlić o... No nie wiem, niektórzy z nas tutaj są chorzy i są chorzy poważni. Jak słyszycie, co tydzień się o nich modlimy już od kilku lat przynajmniej dobrych. A może tylko 3 razy można... Nie, słuchajcie, ja myślę, że Paweł powiedział, że modlił się wystarczającą, pełną liczbę razy, ale tak naprawdę te 3 odnosi się do czegoś innego. Te 3 odnosi się, tak, jeśli się ze mną udacie, Ewangelia Marka na przykład, 14 rozdział. Zobaczcie, 32 werset. I przyszli do ogrodu, który zwano Getsemane, i rzekł do uczniów swoich: siądźcie tutaj, aż się pomodlę. I wziął z sobą Piotra i Jakuba i Jana i począł się niepokoić i trwożyć. I rzekł do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. Potem postąpił nieco dalej, można powiedzieć, znowu padł na ziemię i modlił się, aby jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił: Abba, Ojcze, Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. I przyszedł i zastał ich śpiących i rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. I odszedł ponownie, tak, 3 raz, i modlił się tymi samymi słowami. A gdy wrócił, zastał ich znowu śpiących, albowiem oczy ich były obciążone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. I przyszedł po raz 3 i rzekł im: jeszcze śpicie i odpoczywacie? Dość tego. Nadeszła godzina. Oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy. A oto, można powiedzieć, posłaniec szatana, ten, który mnie wyda, przybliża się. Także wydaje mi się, że Paweł mówi, że 3 razy się modlił dlatego, że on w tym jest, po prostu przeżywa to, co Chrystus, tak? Modlił się do Ojca. Ojciec jest nadal, słuchajcie, kochającym Ojcem, tak? Nie można powiedzieć, że Bóg Ojciec nie kochał Syna, Boga Syna, nie kochał Chrystusa, ale Bóg Ojciec mówi czasami nam nie. Czasami. No, mówi według swojej mądrości, mówi nam nie. Widzicie, Ojciec pełen miłości powiedział nie. I czasami właśnie nasz Pan mówi nie naszym żarliwym modlitwom. I to, słuchajcie, też jest pozytywna odpowiedź Boga, za którą stoją nieskończone błogosławieństwa. Kiedy Bóg mówi nam nie, to mówi też do nas to, co powiedział do Pawła. Dość masz, tak? Dość masz, gdy masz łaskę moją. Albowiem pełnia mej mocy okazuje się... Co się stało?
To jest taki piękny motyw.
Aha. Motyw motyla. Także pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Zobaczcie, nie? Jak to jest. Także za tym nie Bożym stoją też Jego błogosławieństwa, tak? Będziesz słaby, będziesz może niedołężny, ale zobaczysz, Bóg mówi, jak ja swoją mocą, swoją łaską będę działał w Twoim życiu. Dlatego Bóg mówi do nas często: dosyć masz, jeśli masz łaskę moją. To jest ta nauka Pawła. Dosyć masz. Boża moc, Boża chwała objawia się w naszych słabościach i w naszym upokorzeniu. Tak naprawdę moc w słabościach, to o czym Paweł tutaj mówi, to jest skrót na krzyż. To jest skrót, który oznacza krzyż. Przed chwałą zmartwychwstania musi przyjść słabość ukrzyżowania. Jeśli nigdy, słuchajcie, nie umarłeś w tym życiu dla niczego, dla siebie, no to nigdy nie ujrzysz tej większej chwały, można powiedzieć, tak? Jeśli nigdy Bóg w jakiś sposób cię nie złamał, tak? Bóg, tych, których Bóg miłuje, tych też doświadcza, więc jeśli Bóg ci nigdy nie powiedział nie, to wydaje się, że no, to, ta twoja dojrzałość jest bardzo odległa, tak? Jeśli nigdy, że tak powiem, się nie zaparłeś, nie zrobiłeś coś wbrew sobie, to nie jest dobra oznaka. Widzicie, nigdy tak naprawdę nie doświadczymy mocy Chrystusa, o ile najpierw nie poddamy się krzyżowi, czyli temu doświadczeniu śmierci. Chrystus mówi w Ewangeliach co? Jeśli chcesz być moim uczniem, weź swój krzyż, idź za mną. Tak? To nie jest Jego krzyż, to jest nasz krzyż. Tak? Ten krzyż, który Bóg nam wkłada na ramiona, jak to mówił Marcin Luther. Tak? Także o ile nie zniesiemy jakiejś choroby czy słabości w Bogu, to tak naprawdę daleko nam do tej dojrzałości. Zwróćcie jeszcze uwagę na ostatnią część 9 wersetu. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Kiedy Bóg tak naprawdę mieszka w nas? W ogóle ten język to jest ciekawy. To jest język, który w ogóle występuje w kilku miejscach w Starym i w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie, kiedy przybytek został wybudowany, nagle obłok chwały zacienił ten przybytek i moc, tak, chwała Boża zamieszkała w nim. A słowo stało się ciałem i rozbiło namiot. Tak? To, po angielsku to jest tabernacled among us. Tak? Chrystus się ucieleśnił, czy Syn Boży się ucieleśnił i stał się, chwała Boża zamieszkała wśród nas, tak? I chwała Boża też zamieszkuje w nas, kiedy jesteśmy słabi, kiedy jesteśmy pokorni wobec Boga, kiedy przyjmujemy na siebie, tak, to, co mamy od Niego, można powiedzieć. Wtedy właśnie najbardziej można doświadczyć chwały Bożej. Jeszcze na koniec, słuchajcie, kilka słów takiej zachęty. Jeśli Chrystus jest może za małą zachętą, jeśli Paweł jest za małą zachętą, to jest jeszcze taka Henrietta Mears, pani, która się urodziła pod koniec XIX wieku. Ciekawe, że urodziła się w bardzo bogatej rodzinie, ale podczas tej wielkiej paniki, która tam była na początku chyba XX wieku, rodzina straciła cały majątek, czy większość majątku. Ona chyba była siódmym dzieckiem bankiera. Była schorowaną istotą, schorowaną kobietą. Bardzo mocno cierpiała na taki mocny reumatyzm mięśniowy, kiedy miała 12 lat. Później wydaje się, że to zelżało, ale tak naprawdę przez całe życie zmagała się, słuchajcie, z postępującą ślepotą. Wręcz lekarz jej zakazał, ona chciała iść na studia, lekarz jej zakazał studiowania, ponieważ powiedział, że jeśli będzie za dużo czytała, to w wieku 30 lat oślepnie. Nie? Wyobraźcie sobie, no ona się tym nie zraziła. Całe życie powtarzała, że ta choroba sprawiała codziennie, że musiała się zdawać na Boga. Wiecie, kim ona była? Ona była kobietą, która tak naprawdę chyba najbardziej się przyczyniła do rozwoju chrześcijańskiej edukacji w Stanach Zjednoczonych. I to była kobieta, która w jego wczesnej służbie wpłynęła bardzo mocno na Billy'ego Graham'a, a także na Billa Bright'a, założyciela Campus Crusade for Christ, który współpracował tutaj w Polsce chyba z Ruchem Nowego Życia, tak? Więc zobaczcie, nie? Wydaje się po ludzku, nie? Odwrotność atlety, odwrotność kogoś, kto by mógł się cieszyć życiem. Można powiedzieć, osoba niemalże niepełnosprawna, a jednak, zobaczcie, jaka chwała Boża. Tak, ona zaufała w tej swojej słabości Bogu, oddała tą słabość Bogu i Bóg tą słabość wykorzystał na swoją chwałę. Więc za apostołem Pawłem, tak, mogłaby powiedzieć, kiedy jestem słaby, kiedy jestem słaba, wtedy jestem mocny. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za te słowa, za słowa, które uczą nas pokory przed Tobą, za słowa, które uczą nas, zawstydzają nas może w naszej pysze, arogancji i które uczą nas o tym, abyśmy przyszli do Ciebie, abyśmy szukali naszego uświęcenia w Tobie, abyśmy stawali się ludźmi czułymi na grzech w nas, ludźmi, którzy uświadamiają sobie własną grzeszność w obliczu Twojej chwały, Twojego majestatu, ludźmi, którzy chlubią się Chrystusem i tym, że Chrystus jest w nich objawiony. Prosimy Cię, dodaj nam tej dojrzałości, dodaj nam tej siły i wiary. Amen.